Ja nazywam się Mateusz Andrzejewski i poprowadzę dzisiaj prezentację pod tytułem Mistrzostwa Świata opartych relacji WDT, czyli w skrócie Web Developers Tools. Myślę, że wszyscy słyszą bez problemu. Jeżeli ktoś miałby jakieś kłopoty, to piszcie w pytaniach, ewentualnie zgłaszajcie tutaj feedbackiem, który macie na górze po prawej stronie. Różny kolorowy kwadratek, który będzie informować, jak coś jest nie tak. I w takim razie przejdźmy do prezentacji właściwej. Na dzisiejszej prezentacji powiemy sobie trochę o trzech narzędziach, głównie w Firebugu, który jest dodatkiem do Firefoxa, narzędziem M12 z Internet Explorera i wbudowanym narzędziem deweloperskim w przeglądarce Chrome. Nie będziemy mówili sobie o narzędziach, jakie są dostępne w przeglądarce Opera. Nie będziemy też wspominali o widlarzach, którzy zajmują się trochę innymi rzeczami. Jakieś chwilowe problemy z dźwiękiem. Myślę, że teraz powinno być już dobrze. Krótka informacja o mnie. Pracuję na co dzień w firmie Dev.net. Jest to firma mieszcząca się w Białymstoku. I to by było na tyle. Myślę, że to nie jest coś, co Was interesuje. Dzisiejsza audycja nadawana jest dokładnie stąd. I nie wiem, czy wiecie, ale Białystok jest chyba polską stolicą narzędzi deweloperskich, ponieważ mamy własnego lokalnego Firebuga w postaci maskotki klubu Jagiellonia. To taki oto. Przejdźmy teraz do pierwszej części naszej prezentacji, którą nazwałem runda pierwsza. Czym w ogóle jest narzędzie deweloperskie? Jak to wygląda? Jak z tego korzystać? Po co tego używać? W jakich sytuacjach może się to nam przydać? Zazwyczaj takie narzędzie jest oknem zablokowanym w dole naszej przeglądarki, które możemy również wypiąć jako samodzielne okno. Możemy tam edytować HTML, oglądać CSS i kilka innych różnych rzeczy, których będzie za chwilę. Przykładowo widzimy screen z przeglądarki Internet Explorer. Następne narzędzie Firebug budowane wbudowany, czyli dodatek do Firefoxa oraz narzędzie deweloperskie z przeglądarki Chrome. Warto tutaj zauważyć, że sam Firefox nie ma żadnego wbudowanego narzędzia, tak jak ma to na przykład IE czy Chrome. Natomiast Firebug jest samodzielnym, oddzielnym dodatkiem, który do Firefoxa możemy doinstalować i używać go jak narzędzie wbudowane. To tyle słów wstępu. Teraz kilka słów o tym, po co są takie narzędzia, jak ich używać, jakie przynoszą korzyści i jak mogą pomóc i ułatwić nam w codziennej pracy. Ja wydzieliłem sobie trzy takie obszary, w których te narzędzia mogą być przydatne. Pierwszy z nich to tworzenie jakiegoś projektu, jakiejś aplikacji. Drugi to poprawianie, niekoniecznie nawet aplikacji tworzonej przez nas, aplikacji tworzonej przez kogoś. I trzeci bardzo ciekawy element to możliwość nauki, możliwość podliczenia, jak strona działa, możliwość modyfikacji tej strony i patrzenia, jak to wpływa na jej działanie. Także jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak różne mechanizmy które zintegrują nas na stronach stworzone przez inne osoby działają, możemy za pomocą takich narzędzi podejrzeć i spróbować zrozumieć, jak to gra. Tworzenie. Szybkie eksperymentowanie. O wiele wygodniej jest edytować na przykład klasy CSS czy elementy jakieś w HTML-u za pomocą takich narzędzi, niż edytować je w narzędziu jakimś na przykład Visual Studio, za każdym razem zapisywać, uruchamiać i testować. Prościej jest robić to na żywo w przeglądarce, a rzeczywiście mieć pożądany efekt. Później możemy to skopiować, skleić do naszego projektu, zapisać i będziemy wiedzieli, że to już jest działające, że jest to już przetestowane jakimś kodem CSS, o ile CSS można nazwać kodem. Druga sprawa to poprawianie istniejących stron, istniejącego kodu, czy to JavaScriptowego, czy to jakiś styl CSS, czy z samego HTML-a. Ma to taką zaletę, że poprawiamy to i użyjmy to tam, gdzie błędy występują. Błędy występują w przeglądarce, więc warto byłoby je naprawiać w przeglądarce. Co więcej, przeglądarek na rynku mamy kilka, więc bardzo fajnie, że do każdej przeglądarki mamy dostarczony jakiś zestaw narzędzi deweloperskich. Narzędzi, za pomocą których w danej przeglądarce konkretny błąd możemy usunąć. Dlatego nie możemy się ograniczyć do jednego narzędzia, czy do Firebinda, czy do IE, bo zwykle nie tworzymy stron pod jedną przeglądarkę, tylko pod wiele przeglądarek, które są dostępne na rynku. Kolejny filar to nauka. Strony innych osób przestają być dla nas czarnymi skrzynkami. Czyli jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to wygląda w środku. Nie widzimy tylko finalnego efektu, który wyświetla, renderuje nam przeglądarka. Ale jeżeli będziemy wystarczająco dociekliwi, to możemy przejrzeć te źródła, przetestować, prowadzić jakieś swoje zmiany, zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na działanie tej strony. Później kilka przykładów, jak można sobie takie rzeczy podglądać. Krótkie zestawienie, jak dane narzędzie możemy uruchomić w danym typie przeglądarki. W Firebugu, czyli w Firefoxie z dodatkiem Firebug, był to skrót F12. Podobnie możemy uruchomić w ten sposób przeglądarkę Internet Explorer. Narzędzie deweloperskie w przeglądarce Internet Explorer. Natomiast w Chrome jest to skrót Ctrl-Shift-I. Także jeżeli ktoś ma któryś z tych przeglądarek, bądź je wszystkie trzy, proponuję uruchomić od razu wszystkie trzy, wcisnąć odpowiednie skróty, zobaczyć, jak to wygląda. Za chwilę będą nam potrzebne, pobawimy się trochę z jakimś stroną. Co dzięki takim narzędziom możemy zrobić? Co możemy na stronie modyfikować? Najogólniej każde z tych narzędzi w każdej przeglądarce dostarcza nam możliwość ingerencji w kod HTML i CSS danej strony. Możemy taki kod podglądać w jakiś przyjazny sposób. Możemy zaznaczać, wybierać jakieś szczególne elementy na stronie, których właściwości później możemy modyfikować. Aż wreszcie możemy edytować te elementy w czasie rzeczywistym. Bardzo przydatny jest zwykle podgląd zastosowanych styli na danym elemencie. Informacje o napisanych stylach. Często mam problemy, coś nie wyświetla się tak, jak powinno, jak na przykład grafik zaprojektował. Problemy są jakieś napisywanie styli. Mamy możliwość takiego poglądu układu danego elementu, zobaczenia, jakie ma marginesy, padnie i tym podobne. Oraz Wspominano wcześniej edycję HTML, CSS i zapisywanie tych zmian na żywo. Kolejnym filarem z tych wszystkich narzędzi jest część poświęcona JavaScriptowi. Zazwyczaj jest dostępny debugger języka oraz konsola, w której możemy uruchamiać swoje polecenia. Standardowo możliwość stawiania breakpointów, wrzucania jakichś zmiennych do watcha, konsola, gdzie możemy wykonywać polecenia czy jakiś kod, podgląd w kartości zmiennych po naikaniu na zmienne w jakichś tam tipach, możliwość wrzucania do loga, do konsoli jakichś informacji, które są nam potrzebne. W niektórych narzędziach Profiler pokaże nam, które metody czy skrypcie wywołują się dłużej, na które warto zwrócić uwagę, które można byłoby zoptymalizować, które znacznie obniżają jakość naszej strony i jakość interfejsu użytkownika. Trzecim elementem wspólnym dla wszystkich narzędzi jest część związana z siecią, gdzie zazwyczaj możemy podejrzeć wszystkie requesty, które przeglądarka generuje, o obrazki, o pliki CSS, o dokumenty HTML, czy wszystkie inne dokumenty, wszystkie inne requesty, które strona będzie wywoływać. W ramach tego poglądu wysyłamy oglądań, mamy zazwyczaj możliwość monitorowania czasu, z jakimi przyszły te odpowiedzi. Możemy podglądać statusy błędów HTTP, łatwo zauważyć, jeżeli jakiegoś problemu, szybko dostajemy 404, widzimy, że jak to naprawić. Dodatkowo zazwyczaj jest porząd nagłówków i odpowiedzi takich żądań. Teraz przejdziemy do pierwszego demka, gdzie zobaczymy sobie, jak dane narzędzie wygląda w każdej z przeglądarek. Udostępnię teraz kawałek swojego pulpitu. Na pierwszy ogień przeglądarka Chrome. Uruchamianie narzędzia Ctrl-Shift-I. Czyli pierwszy element, podgląd drzewa dokumentu oraz możliwość podglądu wglądów w CSS-y. Zakładka związana z żądaniami. Jeżeli otworzymy stronę, widzimy, jak poszczególne żądania przychodzą. Możemy obserwować ich czasy. Widzimy statusy tych żądań. I trzecia standardowa zakładka to podgląd ze skryptów oraz konsola, w której możemy wywoływać jakiś kod. Podobne elementy zawiera narzędzie deweloperskie przeglądarki Internet Explorer, sekcja z HTML-em, sekcja CSS-u, również tak z HTML-a, poziom CSS-ów związanych przypisanych klas czy tam styli danemu elementowi. Podobnie możliwość podglądania kodów JavaScriptu oraz konsola. Tak samo kontekstowa zakładka związana z siecią, która monitoruje nam wysyłane żądania. Prawie identyczny wygląd otrzymujemy w Firebugu w Firefoxie. Podgląd dokumentu HTML, podgląd styli. Podgląd wszystkich styli uploadowanych na stronie. Konsola. Zakładka skryptu. Monitorowanie urządzeń. Podgląd nagłówka, odpowiedzi. Widzimy, że we wszystkich narzędziach jest pewien standard funkcjonalności, które dostarczają. Co powoduje, że nie musimy się specjalnie uczyć każdego z nich. Większość z nich wygląda bardzo podobnie. Korzystanie jest dosyć intuicyjne, jeżeli korzystaliśmy z narzędzia z jednej z tych trzech przeglądarek, to nie będzie problemu z tym, żeby korzystać z tych narzędzi, z których nigdy nie korzystaliśmy wcześniej. Teraz po co można wykorzystać takie narzędzia? Można wykorzystać je do pracy, a można je wykorzystać też do mniej ambitnych celów, jak na przykład wygranie zakładu. Możemy z kimś założyć się o cokolwiek. Kiedyś miałem taki przypadek, gdy użyliśmy się hasła, mówiliśmy się, że sprawdzimy na Wikipedii i sprawdziliśmy. Dzięki takiemu narzędziowi możemy zadeklarować, że wygramy. Takie pytanie do Was wszystkich. Wielu Was nie ma, ale zabawa będzie przednia. Gdzie mieszka Krzysztof Kowalowicz? Moim zadaniem teraz jest udowodnić Wam, że nie jest to Białystok, a Warszawa. W narzędziu deweloperskim wybieramy widok umożliwiający nam wskazanie konkretnego elementu na stronie HTML. Następnie treść takiego elementu możemy dowolnie zmodyfikować i udowodnić, że tu my mieliśmy rację. Procedura wygląda prawie identycznie we wszystkich narzędziach. Mówimy to szybko w każdym z nich. Każdy z nich wpływa gdzieś przycisk strzałki, który pozwala nam wybrać taki element, rozwinąć dany pędzel i go zmodyfikować. Podobnie problem jest, że elementu zaznaczania znajduje się na samym dole. W ten prosty sposób możemy modyfikować sobie jakąś stronę. Niekoniecznie w sensownym celu, który tutaj prezentuję, ale w formie drucików, czy niezbyt innej rozrywki. No tak. Druga sprawa. Ostatnio trafiłem na taki portal, który udostępnia masę tak zwanej open source'owej muzyki. Czasem ciekawe remixy. I oferuje on nam możliwość pobrania takiego pliku na własny komputer. Są to pliki darmowe, bez żadnych praw autorskich. Możemy kliknąć na download i pobrać sobie plik MP3 4 MB. Nie jest to zaskakujące. Ale czasem trafimy na równie fajny kawałek tutaj z Steven Ballmerem. Który trwa podobnie około 3 minut. Będziemy go chcieli pobrać. I okaże się, że użytkownik zakodował go do pobrania w formacie WAV, który zajmuje ponad 30 MB. Więc w takiej sytuacji musielibyśmy to ściągnąć, przykonwertować na MP3. W końcu nie jesteśmy już takimi melomanami. A to zajęłoby nam ileś tam czasu. Więc jak możemy to zrobić? Prościej, od razu pobrać plik MP3 za pomocą takiego narzędzia deweloperskiego. Wystarczy odpalić zakładkę sieć. Będziemy mieli podgląd na wszystkie obsługiwane żądania. Po kliknięciu guzika play widzimy, że jest tu jakieś żądanie, którego rozmiar ciągle rośnie. Podbliżymy je, wygląda jak MP3. W twojej bagu wystarczy kliknąć na ten request z kontrolem i otrzymujemy MP3, która jest odtwarzana przez player na stronie, MP3, która ma rozmiar około 4 MB. Nie musimy ściągać tego wielkiego wave'a i konwertować go sobie na plik MP3. Tak samo zrobimy to teraz w każdej przeglądarce, żeby zobaczyć, jak wygląda w każdej z nich zakładka sieci. Widzimy tutaj request, który ciągle jest pobierany, który jest ciągle obsługiwany. Przyciągniemy do jego danych szczegółowych. I w zakładce odpowiedź mamy od razu przyjemny przycisk. Zapisz jako. Już mamy nasz plik MP3. Ostatnio będzie przeglądane euro. Tutaj również mamy zakładkę sieć. Zaraz powinien się to zobaczyć. W tym przypadku jest to ostatni request. Widzimy nawet typ, że jest to plik audio. Podobnie klikamy po Chrome z kontrolem. Przeglądarka Chrome, jeżeli wie, że jest to plik audio, próbuje go odtworzyć. Wystarczy kliknąć zapis jako. I otrzymujemy tą samą MP3. Tyle z cyklu rzeczy nieprzydatnych, aczkolwiek czasem potrzebnych. Wspominałem też o tym, że dzięki takim narzędziom możemy się czegoś nauczyć. Możemy zobaczyć, jak wygląda kod innej strony. Mamy sobie stronę. Przykładową stronę z portalu ihsdrive.com. Widzimy tu dwa identyczne obrazki. Natomiast są one identyczne tylko w wyglądzie. Jeżeli zobaczymy, jak są stworzone, jak są zbudowane. Otrzymamy zupełnie inne efekty. Obrazek wybrany jest zwykłym plikiem PNG. Natomiast obrazek po lewej jest zbiorem divów z odpowiednimi stylami CSS. Zatem możemy sobie poeksperymentować z tymi stylami, zobaczyć, które z nich odpowiadają za jakie cechowanie takiego elementu. Zadajmy na przykład zaokrąglenie marginesu. Zobaczmy cień, który symuluje tutaj promienie tego słoneczka. Innym przykładem niech będzie strona prezentująca możliwości CSS w wersji trzeciej, tak zwane media queries. Czyli możliwość dostosowania widoku do konkretnego rozmiaru okna przeglądarki. Pozwala to nam za pomocą samego CSS-u zmienić wygląd danej strony w zależności, gdzie będzie wyświetlana. Czy będzie to monitor, czy będzie to jakiś na przykład iPad, czy urządzenie mobilne, gdzie ekran jest wąski. Wraz ze zmianą rozmiaru tego okna, nie wiem, czy będzie to na tyle płynne u was, ale da się zauważyć, że zmienia się też treść, którą użytkownik dostaje wyrenderowaną. Okno zrobiło się mniejsze, zniknęły opisy przy obrazkach, zostały podtytuły. Teraz okno jest bardzo wąskie, zniknęły tytuły, zniknęły ramki, zostały same zdjęcia. Interesuje nas to, jak zostało to zrobione. Podejrzewamy, że jest to coś w CSS-ie, tak jak mówi nam tutaj ten tytuł. Odpalamy narzędzie deweloperskie, w przypadku Chroma przechodzimy na zakładkę Resources. Widzimy tu wszystkie zasoby zamieszczone na stronie, m.in. pliki CSS. I zauważamy znacznik media, który pozwala zdefiniować nam style klasy w zależności od rozmiaru danego okna. Czyli w przypadku, jeżeli zostanie spełniony widoczny to warunek, klasy będą miały takie wartości, natomiast w przypadku spełnienia tego warunku, klasy z tymi swoimi nazwami będą miały zupełnie inne wartości. część elementów będzie niewidoczna, część będzie miała inny rozmiar, część będzie miała inny kolor. Możemy sobie z tym poeksperymentować, zobaczyć, że to działa, że jest tak, jak powinno być. Kolejny krótki przykładzik z JTS Drive. Teraz odpalimy sobie to GE. Widzimy tutaj wykres, który możemy wyskalować. Interesuje nas, czy ten wykres jest obrazkiem, czy jest to jakiś flash. Jest, nie jest to flash, klikamy prawy. Próbujemy uderzyć sobie, czym jest ten element. I okazuje się, że jest to ścieżka w dokumencie SVG. Widzimy, że nie tylko węzły HTML-owe możemy sobie podglądać, możemy sobie modyfikować i podglądać węzły w dokumentach SVG. Mamy taką możliwość każdy bez prezentowania jakichś narzędzi. I próbujemy zmodyfikować wartości. Wyjrzeliśmy, jak to działa, zobaczyliśmy, że jest zespołowie. Czyli strona nie ma żadnych tajemnic. Jeszcze jeden przykład z JTS-a. Jest to strona wykorzystująca możliwość osadzania dowolnych czcionek w naszym dokumencie. Nie musimy komplikować z tekstami w obrazkach, z tekstami osadzonymi w flaszu. Możemy zastosować dowolną czcionkę w standardzie Open Web Format. Widzimy tutaj, że czcionka ta to Silver OTS Condensed. Nie jest to standardowa czcionka dostępna w systemie, zatem prawdopodobnie musi być czcionką importowaną z zewnątrz. Chcielibyśmy powiedzieć, gdzie to się dzieje, jak to działa. Podobnie przechodzimy na zakładkę Resources. I znajdziemy tutaj właśnie tą czcionkę wraz z podglądem. I w tym przypadku, jeżeli chodzi o te wszystkie narzędzia deweloperskie, Chrome jest jedynym, który jest w stanie wyświetlić podgląd tej czcionki. Natomiast później wypowiedzenia CSS-u, zobaczenia, że ta czcionka zewnętrzna jest wybudowana standardowo, mamy w każdym z nich. Wróćmy teraz do prezentacji. Zobaczyliśmy mniej więcej, co można zrobić, z czego składa się takie narzędzie. Zaliczę teraz, proponuję pewne zadanie do samodzielnego wykonania. Mniej więcej powinno zająć to, albo złóżmy, że przeznaczamy na czas około 6 minut. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy prezentację jakiejś strony u klienta, nasz grafik, czy tam wyjaśnił te fajne, co wymyślił, jak to ma wyglądać. Wymyślił, że w tle są rękawice, nad nimi loga omówionych dzisiaj narzędzi, też przeglądarek. Po kliknięciu w logo Chroma te podskakuje do góry. Po kliknięciu w logo i jedne przesuwa się w lewo i wraca do swojego miejsca. Podobnie z Firebugiem. Po kliknięciu w napis w jakimś dowolnym miejscu pojawia się nasze imię i nazwisko. Proponuję wejść na stronę techcore.pl/wdp/design.jpg. Mamy tam mniej więcej poglądowy obrazek, jak to powinno działać. A pod adresem techcore.pl/wdp mamy taką wyglądającą stronę. Nasz programista tak to zaprojektował. Nie zgadza się to zupełnie z tym, jak zaprojektował ten grafik. Jesteśmy na wyjeździe, nie mamy dostępu do naszego serwera, nie możemy podmienić pliku. Za 6 minut mamy prezentację u klienta i musimy mu pokazać, że to działa. No i w tym celu jest taka moja propozycja, żeby każdy z nas próbował wykorzystać dowolne narzędzie deweloperskie w dowolnej przeglądarce, żeby uzyskać efekt jak najbardziej zbliżony do tego, co zaprojektował nam grafik. Także na chwilę jeszcze przypominam te pana adresy i zostawiam was na te 6 minut, żebyście sobie spróbowali sami zobaczyć, jak te narzędzia wyglądają. Po obsałowaniu przez chwilę może uda się coś komuś zrobić. I do usłyszenia za 6 minut. Teraz minął. Przejdźmy. Do prezentacji. Każdy teraz, jak w jakiś sposób to proste zadanie można było rozwiązać. Niech będzie to miarę, że Firebug. Pierwsza rzecz, nie ma źródła, jest prawdopodobnie jakiś plik. Nie został umieszczony w serwerze. Zgodnie z podejrzeniami przychodzimy na zakładkę sieć i mamy wybrzmione żądanie, gdzie w odpowiedzi dostaliśmy 404, że obiekt zasób nie został odnaleziony. Także łatwo udało się zidentyfikować, że prawdopodobnie ktoś popełnił jakąś literówkę. Taki plik nie istnieje i nie możemy tego pobrać. Dlatego wystarczy zedytować nazwę. Pierwszy błąd, aby mogę dalej. Kolejna sprawa to podpis pod obrazkiem. Próbujemy zmodyfikować zastosowany w tym elemencie styl CSS tak, żeby wyglądał z projektem fotografii. Dobra, coś widać? Kwestie CSS-ów mamy rozwiązane. Jak zauważyliście pewnie po kliknięciu w logograma, podskakuje ono tak, jak powinno podskakiwać. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć z tego przyrania tutaj. Bardzo dosyć krótko. Ale zauważyliście też pewnie, że po kliknięciu w logo nic się nie wydarzyło. Zatem spróbujemy dodać takie zachowanie. Analogicznie do tego, co jest zastosowane na innych logach. Przechodzimy zatem na zakładkę Script. Podejrzewamy, że gdzieś jest logika, która buduje animowanie tych elementów. Widzimy dwa skrypty, więc na pewno nie jest to jQuery. Wybieramy ten drugi. I faktycznie odbieramy tylko kawałek kodu, który po kliknięciu na przykład logo Firebuga buduje jakąś animację. Możemy to skopiować. Przejść do zakładki konsola. Wkleić. I odpowiednio zmodyfikować. Aby działało to na logu Internet Explorera. Przy okazji widać tu możliwość zastosowania czegoś bardziej praktycznego niż debugowania za pomocą elementów. Możemy wpisywać na konsolę jakieś informacje, jeżeli potrzebujemy podczas analizowanie tego kodu, jakiejś większej ilości informacji, co się wydarzyło, gdzie jesteśmy, jakie akcje następują w sobie. Uruchomimy teraz ten skrypt. Widzimy, że coś się wypalało. Próbujemy kliknąć logo. Ruchu może nie było widać przez to rozświeżanie, ale widać, że zostały wpisane wartości do konsoli. Kiedy animacja rozpoczęła się, kiedy została zakończona. I trzecim elementem, który pozostał, jest kliknięcie na napis WDT. Na razie zauważymy, że kliknięcie powoduje taki błąd, że nie mamy na stronie elementu ID null. Widzimy, że jest to kawałek skryptu, który szuka takiego elementu, a potem wpisuje do niego nazwę. Spójrzmy zatem szybko taki element na naszej stronie. Szukamy to za pomocą kodu JavaScript. Podaliśmy taki element nagłówek K1. Co więcej, nie chcemy wypisać tutaj mojego imienia, a naszego pana prezesa, czy prezentujemy ten produkt. Zatem ustawiamy breakpointa w tej linii. Klikamy w napis. F11 przychodzi nam do kolejnego wiersza. W tym momencie w konsoli możemy podejrzeć part zmiennej name. Możemy ją napisać. Teraz kiedy wrócimy do naszego breakpointa, wciskając R8, wrócimy skrypt dalej. Poniżej wyświetli się zmodyfikowana wartość zmiennej name. Ten przykład miał pokazać, że czasem możemy w szybki sposób naprawić niepełnienie, którego nie jesteśmy w stanie zrobić dokładnie. Jak już próbuję zawieźnienie, czy też przetestować, czy zobaczyć, że będzie to działało. Przy okazji tego przykładu zobaczymy, jak to jeszcze nie otrzymamy, sterowaną przez narzędzie dodatkowe IE. Jest to mianowicie profiler. Jeżeli próbowaliście to zmieniać, to pewnie zauważyliście w tym kodzie pętlę, która kręci się nie robiąc nic konkretnego. Ktoś zgłosił nam, że nasza strona nie jest zbyt responsywna, więc odpalimy sobie tą stronę VR, umówimy narzędzie deweloperskie. Czyli idziemy na zakładkę Profiler. Klikniemy rozpocznij profilowanie i wywołamy klasyczne naciski zadanie. W tym przypadku kliknięcie Firebuga i w wyniku dostajemy taki raport, który mówi nam i ile dana funkcja zajęła czasu, czyli co może być naszym wąskim gadrem, co może powodować spadek na wydajności. Czyli tu bezpośrednio widać, że najwięcej czasu zajmuje nam ta właśnie pętla, która wypisuje na konsolę komunikat błędu. Jeżeli tych skryptów mamy dużo więcej, bardzo wygodnie jest uruchomić profiler, szybko można zidentyfikować najgorszych wykonujących się funkcje, zajrzeć do jej kodu, zobaczyć, czy nie da się tego poprawić, czy nie da się tego zrefaktoryzować, żeby strona działała szybciej. Wróćmy teraz do prezentacji. Teraz trochę więcej o samym narzędziu dostępnych w Internet Explorerze. IE. Czyli do czego może zostać fanboyem narzędzia deweloperskiego w Internet Explorerze. Chociaż nie jest jeszcze idealne, jak w zasadzie każde z tych narzędzi nie jest. Zawsze można byłoby coś do niego dorobić, jakoś je ulepszyć. Pierwsza bardzo fajna rzecz, której nie ma pozostałych narzędzi, to możliwość sformatowania zminimalizowanego kodu JavaScript. Czyli poformatowanie tego ładnie, żeby dało się to debugować w przyjazny sposób, żeby dało się ten kod zrozumieć. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zobaczyć, jak działa dany plugin z jQuery, a nie mielibyśmy dostępu do niezminimalizowanej wersji, jednym kliknięciem możemy sobie to sformatować i w przystępnej formie analizować. Druga sprawa to biuro. Szybko można sobie wyświetlić klasy przypisane do poszczególnych elementów na stronie, czy też wartości atrybutu ID. Kolejna pozycja zmieniła to możliwość wygenerowania raportu linków. W bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie wyciągnąć wszystkie linki, które się na danej stronie znajdują. Kolejna zakładka obrazki. Można wyświetlić na stałe rozmiar tych obrazków, rozmiar w pikselach oraz rozmiar, jaki zajmują. Możemy wyświetlić ich tagi alt, czy na przykład chcielibyśmy sprawdzić szybko, czy wszystkie zdjęcia mają atrybuty alt, możemy to wykorzystać. Podobnie jak w przypadku raportu linków, dostępny jest raport obrazków, gdzie dostaniemy raport wszystkich tagów IMG umieszczonych na stronie. Kolejna fajna funkcja to zakładka cache, gdzie możemy zaznaczyć pozycję zawsze świeżej, czyli za każdym razem ubierzemy wersję plików, która jest na zbiorze, nie będziemy korzystali z żadnych plików skaszowanych. Równie fajną opcją jest możliwość wyczyszczenia cache tylko dla danej domeny. Jeżeli pracujemy z jedną stroną, modyfikujemy coś na nim, nie chcemy czynić całego cache w sensie przeglądarce, możemy oczyścić tylko dla tych zasobów ubranych z tej jednej domeny. Informacje o ciasteczkach i bardzo fajna zakładka tools. Pierwsza z możliwości to możliwość zmiany rozmiaru okna. Bardzo przydatna rzecz nawet w celu zrobienia tej prezentacji. Wyobraźcie sobie 1024x768, łatwo było robić screeny, żeby okienko zawsze było w takim samym rozmiarze. Możemy wtedy przedstawić, jak ona będzie wyglądała na danej rozdzielczości. Często klienci słyszają, że na ich monitorze coś się ucina, coś się nie wyświetla. Odpalimy stronę w takiej rozdzielczości, na przykład jakiejś customowej, 1280x800 tutaj widzimy. I możemy zobaczyć, jak strona się w takiej rozdzielczości zachowa. Kolejna bardzo fajna rzecz to linijka, gdzie możemy zwymiarować, ile dany element na stronie zajmuje. Często bardzo przydatne i potrzebne. Bardzo fajna funkcja przyciągania do obiektów, tak jak ma to na przykład większość programów graficznych. Możemy odkrywać jakiegoś innego elementu do drugiej krawędzi bez przesuwania kursora piksel do pikselu. Jest to opcja przyciągania, które od razu nas przyklei do tej krawędzi. Kolejna pozycja mini tools to color picker. Możemy pobrać kolor, skomponować jego wartość, bo trzeba wkleić do CSS-u. Nie musimy używać jakichś zewnętrznych narzędzi graficznych. Ułatwia to trochę sprawę, skraca czas pracy. Kolejnym elementem jest okienko, gdzie możemy zaznaczyć, jakie elementy na stronie chcemy wyróżnić. Możemy tutaj w zasadzie stosować składnię taką selektorów, jaka jest dostępna w stylach CSS. Czy to określić inputy, czy tekstowe, czy hasła. I wybrać jakieś kolorami, żeby się szybko zorientować, czy jeżeli mamy potrzebę, odszukać jakieś wszystkie elementy na danej stronie. Możliwość szukania poprzez tak zwane selectors API, czyli przyjmiemy na przykład taki nadzwyczajnie onlink, znajdziemy wszystkie elementy, które mają jakieś zderzenie podpięte w ten sposób. I taki skrót do walidacji, które prowadzą nas na stronę WCC, od razu z naszym adresem, do walidacji HTML-a, CSS-a, feedów RSS-owi. Szybko można to sprawdzić. Przez przekopiowanie w takich 5 z narzędzia i wiemy, czy to jest zgodne ze standardem. Oraz możliwość przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami, Czyli możemy sobie zobaczyć, jak przeglądarka była wygenerowana, czy to IE 8, czy to IE 7. Teraz krótkie demko odnośnie tych narzędzi. Jesteśmy na stronce i ten sprawdzi.com. Zbiór przykładów, jakie oferują sesje 3, HTML do DC 5. Fajne miejsce do wypowiedzenia się z narzędziami deweloperskimi, gdzie można zobaczyć, jak coś działa, gdzie można coś pomodyfikować. Jak przy okazji dodaję ci kilku cip z tego HTML do DC 5 czy CSS w wersji 3. I na przykład odgórmy narzędzie Tools, Linika, w szybki sposób możemy zobaczyć, jaki rozmiar ma ten panel. Możemy zaznaczyć na zielono wszystkie linki znajdujące się na stronie. Pobrać kolory z dowolnego elementu. Skopiować i szybko wpisać na naszego stylu CSS. Pominięty jeszcze elementem Simple Menu Tools jest też fajna opcja, możliwość zmiany Useration Stringa, czyli możemy przedstawić się jako inna przeglądarka. Rzecz często przydatna, jeżeli dostajemy zgłoszenie, że coś na danej stronie nie działa, a zastosowano tam sprawdzanie wersji przeglądarki, a nie funkcjonalności. Czyli if IE nie robi tego, a IE już ma taką funkcjonalność, oferuje to, wtedy zmienimy na przykład connection user agent stringa na jakąś inną wartość, czy to prom, czy opera. Okaże się, że wszystko działa, że błąd leży po stronie kodu strony, która źle interpretuje. I ostatnia zakładka, to wspominana zakładka o walidacji, gdzie jednym kliknięciem możemy przejść na stronę W3C walidatora. Zaraz zakaże się, czy ta strona jest zgodna ze standardem. I cały szybko. Nie jest tak strasznie. Podobnie boli dla CSS-ów, dla feedów, dla linków, strony, czy też serwisy oferujące jakieś tam większe informacje o naszej stronie, co można zmienić. Pewne szersze raporty. Wróćmy do prezentacji.
Sadece istemiyoruz. Mayı konuşalım. Także w ramach podsumowania przypominam, jak uruchomić dane narzędzie. Zachęcam do wejrzenia na stronę ietestrawik.com, pobawienia się z narzędziami na tych przykładach dostępnych, zobaczenia, jak to tam działa, jak to jest zrobione. Celem moim było pokazanie, jak te narzędzia wyglądają, do czego można je wykorzystać, jak z nich korzystać, co w nich można osiągnąć, jakie efekty. Zachęcam do porównania je we własnym zakresie, co poszczególne z nich oferuje. Bardzo fajnie, że wszystkie oferują zbliżone funkcjonalności, że nasze strony muszą zostawać w każdej z tych przeglądarek. Możemy bardzo ładnie, przyjemnie te błędy naprawiać. Także tym słowem podsumowania.